Pierwsza w nowym roku audycja Ludzie i Pieniądze. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. W studio wraz ze mną Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia.
Dzień dobry.
Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Investing Pomerania.
Dzień dobry.
I Ryszard Trykosko, doradca prezesa NDI.
Witam Państwa.
Mówić będziemy trochę o Pomorzu, trochę o Polsce, ale także o walucie euro, ale zacznijmy od naszej gospodarki regionalnej, bo największy wzrost PKB w cenach bieżących w ubiegłym roku zanotowano w województwie pomorskim o 4,5%, a najmniejszy w województwie opolskim o 1,7%, poinformował Główny Urząd Statystyczny w piątkowej informacji o wstępnych szacunkach produktu krajowego brutto PKB według województw w 2016 roku. To jest ta zebrane twarde dane z 2016 roku. Powinniśmy się chyba cieszyć, bo że największy wzrost PKB w cenach bieżących to było województwo pomorskie. Marcin Grzegory.
Absolutnie. Myślę, że kwestia tempa wzrostu i osiągniętych wyników bardzo ładnie prezentuje się w niedawno opublikowanych danych Instytutu Milkena z siedzibą w Palo Alto, czyli tak bardzo, bardzo słonecznie, ciepło i apeluje do wyobraźni. Natomiast jest to instytut, który słynie z niezawisłości i miarodajności oceny. Jest to raport dotyczący najbardziej atrakcyjnych, najlepiej radzących sobie lokalizacji na świecie i tutaj w
lokalizacji inwestycyjnych?
Lokalizacji inwestycyjnych, generalnie lokalizacji jako regionów i z wyszczególnieniem pozycji stolicy. W naszym przypadku jest to Pomorskie, łamane przez Gdańsk, przez Trójmiasto. I w tym jakby w kategorii lokalizacji europejskich nasze Pomorze na czele z Trójmiastem zostało najwyżej sklasyfikowaną lokalizacją niecentralną, niestołeczną. Jesteśmy na czwartym miejscu w klasyfikacji ogólnej. Wyprzedził nas tylko centralny Londyn, Sztokholm i Budapeszt ze swoimi przyległościami. Czyli no jest to absolutnie ogromny sukces. Jest to sześć kategorii, w których brane pod uwagę jest stan obecny oraz postęp dokonany na przestrzeni ostatnich sześciu lat. I w ciągu tych ostatnich sześciu lat, na przykład w kategorii stworzonych miejsc pracy, jesteśmy w Europie na miejscu drugim. Także postęp jest absolutnie zaprzeczalny. Wiąże się to oczywiście również ze wzrostem cen, wzrostem wynagrodzeń, ale no tutaj należy spojrzeć na właściwe tło jeszcze samego przypływu gotówkowego, ale także chociażby skomplikowania procesów, jakie są i obsługiwane, jakie są usługi świadczone, jaki produkt wytwarzamy. Także absolutnie to jest wspaniała wiadomość na początek nowego roku.
Wspaniała wiadomość na początek nowego roku, ale jednocześnie z drugiej strony mamy fakt, że wcale pomimo tego, że tak szybko i ładnie się rozwijamy, wcale nie jesteśmy w czołówce regionów w naszym kraju z udziałem PKB, bo na tym pierwszym miejscu udział województw w tworzeniu produktu krajowego brutto na pierwszym miejscu, no tutaj nie ma żadnego chyba zaskoczenia, że to jest województwo mazowieckie. Na drugim jest województwo śląskie, potem jest wielkopolskie, dolnośląskie, małopolskie, łódzkie, a województwo pomorskie jest na siódmym miejscu, zaledwie siódme miejsce, może dobrze, siódme miejsce, ale słabo tak chyba siódme miejsce. Ryszard Trykowski.
To znaczy zależy, jaką skalę oceny do tego przyjmujemy, bo jeżeli chcemy tutaj oceniać się w skali regionów, to można powiedzieć, że siódme miejsce to nie jest chyba miejsce, które
to nie jest szczyt naszych marzeń.
Pomorzanie, tak, chcielibyśmy się klasyfikować. Pewnie mierzymy wyżej. Natomiast należy spokojnie z tego wyciągać wnioski, zobaczyć gdzie i w którym miejscu mamy jeszcze coś do zrobienia. To znaczy, że jest dobrze, ale nie jest na tyle dobrze, żeby można spocząć na laurach. Mnie zaskoczyło oczywiście to, że niektóre regiony nas wyprzedzają, nie będę ich wymieniał.
Łódzkie?
No na przykład. Tak? Wydawało mi się, że tutaj nasz region jest silniejszy. Ale jeżeli można lepiej, to czemu nie? W związku z tym myślę, że należy dokonać tutaj analiz. Ja myślę, że głównie gdyby ten przemysł nasz, który zawsze kiedyś był branżowy, czyli, bo to na pewno nabijają u nas porty, na pewno u nas bardzo silna Lotos, Energa i tak dalej, tak? I jeszcze wiele prywatnych działań, które są tutaj u nas w regionie podejmowane, wpływają na tak wysokie wypracowane PKB. Natomiast...
A średnie przedsiębiorstwa, małe średnie przedsiębiorstwa?
Właśnie i one chyba mają ogólny też wpływ i to duży wpływ uważam, ale to oznacza, że jeżeli bierzemy skalę kraju, to jednak trzeba jeszcze wiele, wiele zrobić, żeby bliżej czołówki się przedstawić. Powinniśmy, moim zdaniem, piątka to powinno być to minimum.
Przynajmniej to łódzkie na razie przeskoczyć. Jesteśmy blisko, bo to tak, tylko różnica 0,2% PKB.
To jesteśmy praktycznie
udziału.
Tak, no jesteśmy praktycznie, ale to jest to miejsce, bliżej podium jest lepszym miejscem. Myślę, że mamy się czym chwalić, ale mamy dużo pracy przed sobą.
Łukasz Brzeziński?
Wydaje mi się, że może ta piąta pozycja będzie możliwa, jeśli nie tylko jakby ta nasza aglomeracja tutaj trójmiejska będzie takim tutaj miejscem, gdzie...
Tą lokomotywą,
ale też jak spojrzymy, nie wiem, w stronę Słupska, Kaszub, Kościerzyny, mi się wydaje, że jakby cały region musi pracować na to PKB, nie tylko ta jedna aglomeracja. W przypadku Warszawy no, i czy po prostu województwa mazowieckiego mamy do czynienia z zespołem tak naprawdę aglomeracji, a w przypadku tutaj województwa pomorskiego jednak tutaj Trójmiasto odgrywa tą taką
znaczącą. A co pan ma na myśli, panie Łukaszu, mówiąc o zespole w przypadku mazowieckiego? Bo moje myślenie o województwie mazowieckim to jest takie, że jest stolica, jest Warszawa. Bardzo bogata, dobrze ciągnąca ten produkt krajowy brutto i otoczenie, o którym mówi się, te pozostałości województwa mazowieckiego, dalsze części od Warszawy, które są słabo rozwinięte gospodarczo.
Znaczy ja mówię o tych wszystkich, powiedzmy, w cudzysłowie dzielnicach
podwarszawskich,
które tak naprawdę są powierzchniowo i pewnie jakby produkcyjnie są bardzo zbliżone do Trójmiasta, tak więc no, ja mówię o tym, że jakby ten zespół tych aglomeracji warszawskich na pewno tutaj ma niesamowitą rolę. Ale zwrócę jeszcze tylko uwagę na to, że o jakby zmianę tutaj w naszym województwie, w województwie pomorskim, jakby udaje się doświadczyć to tak naprawdę na własnej skórze, że jednak Trójmiasto przyciąga ludzi, bo gdzieś w mojej branży, gdzie mam doświadczenia z emigrantami, z Polakami, którzy mieszkają za granicą, choćby w Norwegii, chętnie oni wracają tutaj i wybierają Gdańsk jako, czy tam Trójmiasto jako swoją lokalizację. Powiedzmy, mieszkali, pracowali 5-7 lat w Norwegii, już osiągnęli tam to, co chcieli osiągnąć i wykorzystują te swoje doświadczenie, umiejętności, choćby znajomość języka norweskiego, który w naszym regionie jest bardzo pożądany, ten język. I jakby widzimy to na własnych oczach, że chętnie Polacy, którzy kilka lat temu wyemigrowali, wracają tutaj i właśnie często to jest Trójmiasto.
Mm-hmm. Tak, bardzo proszę.
Dosłownie dwa słowa jeszcze troszeczkę na tendencję chciałbym zwrócić uwagę.
Marcin Grzegorz.
Ja bym rozdzielił tutaj na takie dwa duże piony przemysł, który w tej chwili u nas jest jeszcze cały czas w fazie przestawiania się. My jesteśmy tradycyjnie umocowani we wszystkim, co wiąże się z morzem. I nasze nowe... Pięknym przykładem jest chociażby przebranżawianie się naszych stoczni, które tak pięknie podjęły wyzwanie konstrukcji i budowania elektrowni wiatrowych, platform wiertniczych, zamiast ścigania się na przykład z Chińczykami na budowę ogromnych kontenerowców. To jest doskonałe wypełnianie niszy, tylko że to się dzieje przez ostatnich kilka lat. To jest najważniejsza informacja dla nas. My w wielu kwestiach troszeczkę musieliśmy podgonić peleton. I to jest jeszcze bardziej widoczne w usługach. Ostatnich 7-8 lat to jest ogromny boom i koniunktura w dziedzinie usług, nowoczesnych centrów usług dla Trójmiasta. Dowodem rosnące jak grzyby po deszczu, piękne, najnowocześniejsze w Europie biurowce, które są w tej chwili, rynek biurowy trójmiejski jest uznawany za najlepszy rynek w Polsce, jeden z najlepszych w Europie, bo wszystko jest nowiutkie i wszystko jest w myśl najnowszych standardów. Ta tendencja wzrostowa, umiejętność wykorzystania funduszy europejskich i zastosowania ich jako maszyny do dalszego budowania koniunktury, a nie tylko dobrego ich wydania.
Chce pan czysto powiedzieć, że województwo pomorskie w ostatnich latach miało to zagrożenie, które jak rozumiem stało się też szansą. Pytanie, czy wykorzystano zagrożenie w postaci ograniczenia produkcji stoczniowej?
Generalnie, my jesteśmy tradycyjnie jako region, nie jesteśmy klasyfikowani gdzieś tam w czołówce, jeżeli chodzi o przemysł, z jakichś powodów no, prawdopodobnie również finansowych. Myślę tutaj o ilości mieszkańców, o kosztach pracy, które u nas w porównaniu ze ścianą wschodnią, czy nawet z południem Polski. Oczywiście jesteśmy bardzo mocno umocowani gdzieś w turystyce, więc jest doskonała alternatywa dla potencjalnych pracowników fabryk. Natomiast no to się też zmienia, mówię, informacja z naszego podwórka, umiejętność znalezienia nisz, gdzie jesteśmy albo bezkonkurencyjni, albo w ścisłej czołówce. To się stało możliwe dzięki chociażby zaprojektowaniu systemu współpracy i obsługi inwestorów zagranicznych i krajowych, projektowania jakiejś skonsolidowanej promocji regionu. Tego wcześniej po prostu nie było. Były pewne naturalne, gdzieś w głowie zakonotowane lokalizacje, że ktoś chciał postawiać fabrykę elementów samochodowych, no to z natury szedł na południe Polski, jeżeli już w Polsce oczywiście. A to nie jest do końca powiedziane, że u nas automotive nie może sobie doskonale radzić, czego mamy przykłady.
Można? Proszę tylko tak. Ja myślę, że to nie jest tak, bo to się nic z niczego nie bierze. Tak? Trzeba pamiętać, że województwo pomorskie podjęło wiele lat temu pewną strategię, która z konsekwencją była bardzo mocno realizowana, bo jak pamiętamy jeszcze parę lat temu, generalnie powierzchnie biurowe znajdowały się we Wrocławiu, w Warszawie,
w Krakowie.
Tak. Natomiast Gdańsk nie był tym zagłębiem, gdzie można było się tutaj zainstalować. Dzisiaj jest zupełnie inaczej.
Ja wpadnę w słowo, bo pamiętam, gdy prezydenci Trójmiasta już pewnie kilkanaście lat temu rzucili taką ideę, że Trójmiasto może być taką doliną krzemową na wzór amerykański, i wiele osób powątpiewało, tak podśmiewało się. To mówił Łukasz Brzeziński. No, coś jest. Coś jest.
Ja muszę wrócić do lat przed 10 lat, albo może 11, kiedy pracowałem w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i byłem odpowiedzialny za kontakty z inwestorami zagranicznymi. Jak oni przyjeżdżali do Gdańska, oczywiście jeździli po całej Polsce i między innymi przyglądali się strefie ekonomicznej naszej w Sopocie, to oczywiście analiza była bardzo gruntowna i bardzo dokładna. Dla nich bardzo istotne było, czy są tu szkoły, czy są teatry, czy są kina, czy są muzea, czy są drogi, czy są autostrady i tak dalej, i tak dalej. Wtedy tego nie było. My nie mieliśmy jeszcze tam za bardzo szerokich możliwości. I trzeba powiedzieć, że kiedy w 2007 roku uruchomiono ten program pod hasłem Euro 2012, bo co by tutaj nie mówić, to jednak był ta lokomotywa napędowa, to był impuls. I co by tu nie mówić, to on był ogromny, bo on uruchomił nie tylko inwestycje, ale uruchomił również turystykę, a to wszystko jedno z drugim się wiąże. A wraz z turystyką, wraz z inwestycjami uruchomiono wiele prywatnych przedsięwzięć, o których tu przedmówca mówił, pokazują, że mamy ogromne powierzchnie. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Mija 10 lat od wielkiego kryzysu, który... Proszę przyjrzeć się na analizy cen nieruchomości na świecie i nie tylko. Zaczyna to być niepokojące, bo te ceny nie rosną, a w wielu elementach spadają. Co to oznacza? To oznacza, że należy się mocno przyglądać pewnym działaniom i pewnym ubocznym efektom tego, żeby nie popaść pewne kłopoty. Tak, tutaj chciałbym
O tą Dolinę Krzemową do Łukasza Brzezińskiego za moment, tylko podsumuję to, co mówił Ryszard Trykosko, bo w ubiegłotygodniowych audycjach Ludzie i Pieniądze gościliśmy także ekonomistów, i którzy mówili, że rok 2018 jeszcze jest takim rokiem bezpiecznego rozwoju, bezpiecznego wzrostu PKB. Tym niewiadomym jest rok 2019 i nie wiadomo, jak to ten rok 2019 będzie wyglądał. A Łukasz Brzeziński o tej Dolinie Krzemowej.
Ale jedno słowo, to 2018, 2019. Ja tylko mówię to w tym kontekście, że jeżeli są lata dobre, bo one są dobre ostatnie, to przyjdą lata chude. I teraz, jeżeli te lata chude są gdzieś tam w perspektywie, to jeżeli my się dzisiaj do tego nie przygotujemy, to po prostu w 2019 polegniemy. Ja nie chcę rozwijać tego tematu.
O tym w ubiegłym tygodniu właśnie mówiła profesor Anna Zielińska-Głębocka z Uniwersytetu Gdańskiego.
Mamy takie samo zdanie. A gdzie mi porównywać się do pani profesor?
To ja krótko bardzo o standardzie życia. O standardzie życia, który mamy po prostu. Jakby to jest istotny element tego, co robią inwestorzy, gdzie zamierzają ulokować swój biznes, gdzie taki standard życia przeciętnej osoby jest na odpowiednim, satysfakcjonującym poziomie.
Ale panie Łukaszu, standard życia czy komfort życia?
Standard życia.
Standard.
Standard życia. I jakby tutaj jest Trójmiasto tutaj liderem tak naprawdę w tym naszym północnym regionie, jeśli chodzi o standard życia. I często na przykład gdzieś spotykam się z partnerami biznesowymi i oni się pytają mnie, jak się żyje tutaj w Trójmieście. Czy mam dostęp do teatru, czy infrastruktura jest zadowalająca. Tak więc... Nawet pogoda. Często jest...
To słabo.
Tutaj ubolewamy nad brakiem śniegu, ale...
ale smogu nie ma, ale smogu nie ma.
Smogu coś nie ma jest... i właśnie chociażby ten smog
jest... Jesteśmy lepsi od Krakowa.
Ten smog jest też właśnie też chociażby taka kwestia, że to jest też często przyczyna, że... firmy trójmiejskie pozyskują pracowników z Krakowa i oni się przeprowadzają całymi rodzinami ze względu chociażby na smog. I tu mówię właśnie o tym standardzie życia, że takie elementy mają istotny wpływ na to, że chętnie tutaj nowe osoby przybywają, a przez co firmy, które tutaj są ulokowane, mają możliwość ich zatrudnienia. W dzisiejszym czasie, gdzie brakuje rąk do pracy, ma to niesamowite znaczenie i inwestorzy bardzo biorą pod uwagę właśnie ten standard życia.
Dynamicznie się rozwijamy, jednak jesteśmy jeszcze daleko. Warto przyjrzeć się tym regionom i podejmowanym w nich działaniom, które są przed nami, kierunkom wykorzystania tych unijnych funduszy, realizowanym inwestycjom. Marcin Grzegory, który ma, jak rozumiem, taki ogląd całej Polski i inwestycji w całej Polsce. Czym jeszcze powinniśmy się podciągnąć tutaj na Pomorzu? Patrząc na łódzkie, jak tutaj rozmawialiśmy, czy małopolskie, dolnośląskie, Wrocław przed nami?
To jest akurat ciekawe zagadnienie, bo każdy z tych regionów jest zupełnie inny.
Wymieniony. Tak, ma swoją specyfikę.
Absolutnie, to jest poniekąd oczywiste, ale my mamy już założenia na nadchodzące lata i właściwie można taki duży fantazmat na dziesięciolecie. Mamy takie elementy, w których niezależnie od koniunktury światowej jesteśmy, tak jak wcześniej wspomniałem, najlepszym wyborem albo jednym w ogóle z bardzo niewielu wyborów. Jesteśmy z morza. Jesteśmy z morza jako region, jako aglomeracja i widzimy bardzo ładne tendencje w sektorze morskim. Chociażby rozwój już wspomnianych stoczni, do tego dorzućmy DCT, a jeżeli dołączymy
do
tego...
To będą dwa duże projekty przecież, które będą realizowane w najbliższych latach.
Absolutnie. I to jest ten tak zwany core business. To jest biznes w klasycznym pojęciu tego słowa. Twarda gospodarka. I teraz dodajmy do tego logistykę. To, co się fachowo nazywa port-centric logistics, gdzie budujemy na bazie wielkiego hubu portowego, budujemy magistralę transportowo-przeładunkową, składową, a cichaczem, trochę tylnymi drzwiami do tego przyklejają się, czy nadbudowują się na tym nowoczesne usługi. Popatrzmy po firmach takich jak MOL, klasyczny przewoźnik kontenerowy, czy Unifeeder, czy United Arab Shipping Company, można by wymieniać. To są firmy, które są ze swoim biznesem przewoźniczym u nas od lat, od dziesiątek lat, a w ostatnich kilku latach stworzyły również centra usług wspólnych, czyli stali się poniekąd inwestorami strategicznymi, ponieważ zarówno usługowo, jak i logistycznie, jak i transportowo. I tego typu inwestycje kompleksowe zaczynają nam się coraz bardziej mnożyć. Już nie wchodząc jakby za bardzo w detale tego naszego planu projektowego, widzimy, że są pewne kwestie, w których jesteśmy, no, pomijając tego, że jesteśmy oknem na świat gospodarki polskiej, jesteśmy oknem na świat gospodarki europejskiej, bo mówię w perspektywie tej naszej...
Cały czas to okno nazywa się Trójmiasto. To jest Gdańsk, to jest Gdynia, a Łukasz Brzeziński, pamiętacie panowie, na początku mówił, jak porównywał aglomerację trójmiejską z aglomeracją warszawską, mówił o tym, że no, region jeszcze jest duża szansa dla regionu. Po skrócie wiadomości, jeżeli pozwolicie, zapytam właśnie was, co z tym regionem, co z tym Pomorzem poza Trójmiastem, o szansach rozwojowych, o Słupsk, o pozostałe miejscowości województwa pomorskiego. Łukasz Brzeziński, Marcin Grzegory i Ryszard Trykosko są gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze. W Radiu Gdańsk audycja Ludzie i Pieniądze, Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia, Marcin Grzegory, Invest in Pomerania, Ryszard Trykosko, doradca prezesa NDI. Łukasz Brzeziński mówił o tym rozwarstwieniu Trójmiasta, Pomorze, reszta Pomorza. Panie Łukaszu, proszę o przypomnienie swojej myśli.
Problem Pomorze polega na tym, że mamy prężnie rozwijające się Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, powiedzmy jeszcze miejscowości ościenne, gdzie ten przemysł, biznes, powiedzmy ogólnie, fajnie się rozwija i
jest wiele nowych projektów, jest wiele wzrostów.
Tak, i to takich projektów naprawdę dużej skali. Jednak problem polega na tym, że wciąż istnieją miejscowości, miasta dosyć duże w naszym województwie, które nie odnotowują takiego wzrostu i gdzie tak naprawdę obserwujemy właśnie tą konsolidację, gdzie pracownicy muszą, żeby znaleźć satysfakcjonującą pracę, muszą przeprowadzać.
Jechać
do Trójmiasta. A nie mogą pozostać chociażby w Słupsku i znaleźć tego odpowiedniego zatrudnienia.
A jak pan diagnozuje, dlaczego tak jest?
No to jest prawo jakby siła tego większego, tak, największego gracza tutaj w regionie. I to jest tak, że ten największy zawsze będzie przyciągał i ci te miejscowości ościenne czy w naszym regionie, one będą w ten sposób poszkodowane. Po prostu Trójmiasto już jest tak dużą aglomeracją w naszym rejonie, że inwestorzy zastanawiając się nad lokalizacją, oni będą wybierać jednak nasz tutaj Trójmiasto ze względów jakby chociażby to, co mówiliśmy na dostępność pracowników na rynku pracy, odpowiednich kwalifikacji.
Tylko, że w Trójmieście już tych pracowników specjalnie nie ma w obecnej sytuacji. Trzeba sięgać po te zasoby ludzkie, jak to się ładnie albo brzydko, w zależności jak to myśli, nazywa, właśnie głębiej, w głąb Pomorza, żeby pracowników ściągnąć do Trójmiasta. To staje się barierą. Pracownicy, czy ilość pracowników, ten zasób pracowników staje się barierą, wydaje się, rozwoju tutaj w Trójmieście.
Myślę, że takim przykładem może być Tczew, który no świetnie się tam rozwinął w zakresie strefy, która tam funkcjonuje. Natomiast ludzie, bo to jest nie sztuka postawić fabrykę, trzeba jeszcze ją obsłużyć, to ci ludzie w dużej części są, że tak powiem, pozyskiwani z rynku trójmiejskiego, czyli z gdańskiego i tutaj, więc ta migracja jest dwie strony, tak? Część ludzi tutaj z regionu dociera do nas do pracy, do Trójmiasta, ale wielu specjalistów również migruje w kierunku poza Trójmiasto, bo tam są możliwości realizacji pewnych działań. I ja myślę, że my tego za bardzo nie zmienimy, ponieważ lokomotywą będzie zawsze Trójmiasto. Natomiast tam, gdzie znajdzie się nisza typu Bytów, typu Tczew, typu Sztum, gdzie strefa się tam próbuje rozwinąć, to coraz lepiej się rozwija, Kwidzyń i tak dalej, i tak dalej. Więc jest wiele regionów, które sobie tam radzą, ale trzeba sobie też jasno powiedzieć, że bardzo dużo zależy od włodarzy, od pomysłów włodarzy, od ich kreatywnej działalności. I to powoduje, że te regiony w dużej części mogą funkcjonować jakby w szerszym zakresie działalności gospodarczej. Ale tutaj, co byśmy nie powiedzieli, to jednak źródłem będzie Trójmiasto, będą porty, będą stocznie i duże firmy, które tutaj funkcjonują, ale bardzo ważnym jest, bo jednak większość zatrudnionych jest w małych i średnich przedsiębiorstwach, bo to trzeba sobie tu jasno powiedzieć. To jest, że tak powiem, sens funkcjonowania gospodarki i wcale nie muszą być to wielkie firmy wyrzucane poza rejon tutaj trójmiejski. Właśnie te średnie i małe firmy mogą, że tak powiem, napędzać regionalne części. Mówię tutaj o miejscowościach w Trójmieście, poza Trójmiastem.
Gdy przed infopilotem wspomnieliśmy o Słupsku, to Marcin Grzegory w przerwie powiedział: dajcie nam drogę. Znaczy, infrastruktura jest kluczem, chce pan powiedzieć, tak w skrócie?
Zawsze, ponieważ...
Dla regionu?
Absolutnie. To, co wcześniej było już wspomniane a propos przygotowania infrastruktury pod Euro 2012. Tak, ogromna praca promocyjna, która została wykonana w ramach finałów piłkarskich. To jest jedno, ale ludzie, którzy przyjechali oglądać mecze, musieli czymś przyjechać, po czymś przyjechać, gdzieś wysiąść, gdzieś zamieszkać. I my tą pracę domową wykonaliśmy wzorowo. To przygotowanie infrastruktury, przygotowanie w ramach wizyt. Tutaj mówię o dużych inwestycjach zagranicznych, które bardzo mocno, to są takie duże zastrzyki adrenaliny dla gospodarki. Przyjeżdżają komisje, które są doskonale przygotowane do wykonania pracy analitycznej. I one działają na zasadzie czerwonych i zielonych świateł. Jest światło zielone, idziemy dalej w projekcie i lokalizacja przechodzi dalej, czegoś nie ma albo jest niedostateczne, czerwone światło, nawet gdyby wszystko inne było wzorowo, jeżeli brakuje na przykład dobrego połączenia autostradowego, dziękujemy bardzo, niestety. Nie ma, na tym etapie nie ma specjalnie
i
emocji.
To jest ta słabość Słupska?
To nie jest słabość Słupska, bo sam Słupski jest doskonale przygotowany i ma zarówno prężnie działającą strefę, jak i miasto, bardzo dużo ciekawych inicjatyw, no ale jeżeli popatrzymy sobie po przelotówce i zobaczymy, że prace nad drogą po prostu zostały zawieszone, a dojeżdżamy do granic województwa, zbliżając się do Koszalina i tam dosłownie, jak nożem uciął, kończy się stagnacja i zaczyna się bujny rozwój i właściwie już kończenie drogi szybkiego ruchu, to podstrefa Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą pod Koszalinem mówi: no, dopóki nie dokończą wam tej drogi do Słupska, no to wszystko, co będzie przyjeżdżać z zachodu, będzie lądować u nas. A pamiętajmy, że jakoś trzeba by na przykład te tiry w miarę szybko z portu do zachodniej granicy, tutaj blisko północnym szlakiem, dotransportować. Także to jest na pewno kwestia infrastruktury. A jeszcze druga rzecz, my bardzo z zaciekawieniem patrzymy na pomysł całej Polski strefą ekonomiczną.
Specjalną strefę ekonomiczną.
Tak jest, ponieważ może być
premier, ale jeszcze nie był wówczas premierem, rzucił taki pomysł i taką myśl, że Polska ma być właśnie taką specjalną strefą ekonomiczną. Ale jeszcze o tę infrastrukturę i o ten Słupsk zapytam. To jest główna bariera w pana opinii?
Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, rozwojowa. Owszem. Jeszcze należy wziąć pod uwagę czarnego łabędzia kwestii politycznych, ale to może nie będziemy dzisiaj poruszać.
Myślę, że to jest kluczowe, ale nie jedyne. Tutaj uważam, że na pewno infrastruktura, transport i komunikacja jest kluczem do wielu spraw, ale myślę, że jeszcze jest parę elementów. Ja podzielam pogląd, strefa Słupska bardzo dobrze się rozwija i tam widać, że jest taka możliwość. Ale skomunikowanie tej części naszego województwa jest katastrofalne. I to jednak ma tu ogromny...
Łukasz Brzeziński?
Potwierdzeniem tej reguły jest chociażby przykład Białegostoku, gdzie dopóki nie był dobrze skomunikowany z Warszawą, tak naprawdę żył z takim stagnacji. A w momencie, gdy już teraz tam jest wybudowana ta druga niska,
S8.
To jakby... Jest ta dostępność tego miasta dla osób, które, nie wiem, czy dojeżdżają do pracy, czy...
Paradoksalnie to się mówi, że jest bliżej po prostu.
Jest bliżej.
Jak jest dobra droga, krócej, nagle okazuje się, że jakiś organizm miejski, czy jakaś miejscowość jest bliżej, pomimo, że nie ruszyła się z mapy. Ale ta infrastruktura, wiecie panowie, to jest tak, że bez drugiego elementu, o którym wspomniał Ryszard Trykowski, o pomysłach włodarzy miast, może być szansą, oczywiście, ta infrastruktura dobra, ale może być też zagrożeniem. Zagrożeniem takim, że po prostu jak nie będzie dobrych pomysłów na swoją miejscowość miał samorząd, to ci ludzie po prostu wyjadą do pracy dzięki dobrej infrastrukturze do Trójmiasta czy do innych miejscowości, gdzie ta praca będzie. Więc z jednej strony to jest szansa, z drugiej strony to jest zagrożenie i wiele zależy też od wykorzystania tej szansy, jaką stwarza infrastruktura przez samorządowców, przez to, czy mają pomysły, czy potrafią je realizować i czy potrafią pozyskać środki, bo to także jest ta kolejna rzecz, czy potrafią pozyskać i mądrze wydać środki europejskie. Za chwilę o euro. Audycja Ludzie i Pieniądze, Łukasz Brzeziński, Marcin Grzegory, Ryszard Trykowsko. Dzisiejsza Rzeczpospolita, panowie, list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego, przyjęcie euro, już czas na euro, albo będziemy w strefie euro, albo w strefie wpływów Rosji. Przygotujmy się do przyjęcia wspólnej waluty, piszą sygnatariusze listu otwartego do prezesa Rady Ministrów. Pod tym listem podpisała się redakcja Rzeczpospolitej oraz Marek Belka, Henryka Bochniarz, Andrzej Bratkowski, Jan Czekaj, Dariusz Filar, Marek Goliszewski, Stanisław Gomułka. Wiele, wiele nazwisk się podpisało. Jerzy Hausner, Janusz Jankowiak, Łukasz Kozłowski, Andrzej Koźmiński, Andrzej Malinowski, Adam Noga. I piszą ci autorzy tego listu otwartego, że zwracają się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o wznowienie przygotowań do wejścia Polski do strefy euro. Stają się one sprawą niecierpiącą zwłoki. W Europie trwa właśnie dyskusja o przyszłym kształcie Unii Europejskiej i wszystko wskazuje na to, że nie będzie Unii dwóch prędkości. Jedyną przyszłością będzie poszerzona eurostrefa i Polska powinna wziąć udział w tym procesie, jeśli chce mieć realny wpływ na przyszłość kontynentu, piszą sygnatariusze tego listu otwartego i dodają, bo tutaj były przecież obawy, czy tak będzie, wbrew obawom sprzed kilku lat strefa wspólnej waluty nie rozpadła się, wręcz przeciwnie, wyszła z kryzysu wzmocniona, planowany jej budżet i mechanizm pomocowy stanął się uzupełnieniem wspólnej polityki pieniężnej i stabilizatorem gospodarki. Wchodzić w strefę euro, Ryszard Cukowsko?
To znaczy, ja myślę, że ta sytuacja prędzej czy później, jeżeli będziemy w Unii Europejskiej, a nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, jest nieunikniona. Jest kwestia czasu. Oczywiście tych terminów wyznaczanych już wejścia...
Jeden był chyba tam przesuwany tylko.
No jeden przesuwany, no powiedzmy, że tak to sobie to przedstawimy. To, żeby to była jednoznaczna sytuacja, to pewnie odpowiedź byłaby bardzo prosta, ale ona nie jest tak jednoznaczna, bo sięgnijmy trochę do historii.
To... Czyli pan nie mówi tak zdecydowanie.
Mówię zdecydowanie tak, ale... tylko czy nasza gospodarka jest w tej chwili przygotowana na to, żeby wejść tam partnersko z walutą, która będzie zabezpieczała interesy naszej gospodarki. I to jest moja wątpliwość.
A jakie są obawy?
No, moim zdaniem ze względu na to, że my musimy, że tak powiem, mieć właściwie przygotowane finanse naszego państwa. No i szerzej mówiąc, to sytuacja jest głównie w tym zakresie, że patrząc Niemcy. My mamy prawie 80% naszego handlu, to są Niemcy, tak? I łatwo byłoby nam handlować w walucie
euro.
Czyli euro. I zdecydowanie by nam tą sytuację to zmieniało. Ale my jeszcze w naszej gospodarce, chociaż ona się świetnie rozwija, bo patrząc na parametry, które dzisiaj mamy, można by było powiedzieć, że nie ma większych zagrożeń. I ja myślę, że jak zwykle, przepraszam, diabeł tkwi w szczegółach. I trzeba, że tak powiem, te szczegóły dokładnie rozpracować. I myślę, że ten apel jest słuszny i powinniśmy ten program już urealnić i go nie... przesuwać, tylko sobie powiedzieć i co trzeba zrobić, żeby to osiągnąć, żebyśmy byli partnerem w strefie euro, bo to jest niezbędne i konieczne.
Łukasz Brzeziński, portal Moja Norwegia. Norwegia nie ma euro.
Norwegia też nie jest w Unii Europejskiej, ale ja tutaj podawałem wcześniej przykład Danii czy Szwecji, no, gdzie oni posiadają swoją walutę i jakby w zasadzie nawet nie myślą o tym chyba, żeby wchodzić w strefę euro. Może to są troszeczkę inne kraje odstające jakby gospodarczo, jeśli chodzi o Polskę. Jednak zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą
wspólna waluta.
I tutaj jakby i rzeczą dla mnie jest taką zastanawiającą to, co się obecnie dzieje na rynku walut w ogóle, bo są procesy, które tak naprawdę przez ekonomistów, którzy jakby tylko tym się zajmują, nie są w stanie wytłumaczyć, dlaczego coś się dzieje. No na przykład chociażby wspomniana waluta norweska. Przed świętami czytałem taki artykuł, gdzie grupa ekspertów z Narodowego Banku Norweskiego i doradcy nie są w stanie wytłumaczyć, dlaczego korona norweska nurkuje. Jakby to jest zjawisko, które dla nich jest niewytłumaczalne w tym momencie. Jakby są teorie, które mówią o tym, ale nie są w stanie jakby... I otwarcie o tym mówią. Jakby jest to... Bardzo otwarcie o tym mówią. Więc dlatego ja tu zwracam uwagę, że
Tłumaczenie zazwyczaj kończy się pewnie stwierdzeniem spekulacja na rynku finansowym.
Też brano to pod uwagę. Nawet brano pod uwagę sytuacje związane z bitcoinami, że, że społeczeństwo inwestuje w bitcoiny. Brano pod uwagę rynek nieruchomości. Zawsze korona norweska była skorelowana z dolarem z racji na ropę naftową, która teraz dobrze stoi, a korona norweska nurkuje. Tak więc trudno jakby nie można znaleźć tej przyczyny, co świadczy o tym, że jakby ten rynek walut nie jest łatwym rynkiem i trzeba być bardzo ostrożnym i tutaj jakby rozsądnie podejmować decyzje. Faktycznie ze względu na wymianę handlową z Unią Europejską łatwiej nam by się funkcjonowało, nie byłoby tych różnic walutowych przy wymianie,
przy walutowaniu.
Jednak jakby trzeba spojrzeć na ten aspekt bardziej z drugiej strony społeczny. No, społeczeństwo będzie, my będziemy musieli się przyzwyczaić do płatności euro. Bardzo jestem ciekawy, co się stanie z cenami za zwykłe takie produkty spożywcze. Przykład Litwy tutaj jest jakby takim przykładem negatywnym, bo ceny niesamowicie poszybowały w górę i jakby osoby, z którymi miałem kontakt, bardzo negatywnie jakby na ten temat się wypowiadają, że jakby euro na Litwie w ich opinii dużo więcej jakby złego zmieniło się na gorsze pod tym względem, że jakby dla zwykłego obywatela ceny produktów niesamowicie w krótkim czasie poszybowały w górę.
Marcin Grzegory?
Ja tu znowu widzę, wspomniano wcześniej przez Łukasza, znowu prawo większego, prawo silniejszego. Wchodzimy do nieuchronnie w Unii Europejskiej do ligi seniorskiej. Wychodzimy spod klosza, musimy być konkurencyjni jako gospodarka. I to jest ten wymiar gospodarczy, o którym wcześniej pan wspomniał.
A jak będziemy mieć wspólną walutę, to będziemy bardziej konkurencyjni czy mniej konkurencyjni?
Jeżeli będziemy mieć wspólną walutę, na tym etapie stracimy na konkurencyjności. To jest długofalowy zysk po okrzepnięciu w tej pierwszej lidze, w tej lidze seniorskiej, stajemy się partnerem. Ale w tej chwili to, że płacimy w złotówkach, czyni z nas najlepszy możliwy arbitraż ceny do jakości usług i produktów. I to jest motor takiego szybkiego wzrostu gospodarczego, który owocuje chociażby niedostatkami na rynku pracy nie tylko na Pomorzu, ale w całej Polsce. Jesteśmy tak doskonałym, naturalnym partnerem, że jakbyśmy wpompowali w tej chwili 2 miliony ludzi do Polski, to te 2 miliony raz, dwa się rozejdą po rozwijających się firmach.
Jeśli będą chcieli pracować oczywiście.
Zakładając, że to są ludzie oczywiście chętni i zdolni do pracy, chociaż jeżeli duże firmy IT potrafią już w swoich ogłoszeniach zamieszczać, że szukają warm bodies, czyli generalnie ludzi, w których jeszcze krąży krew, a resztę już wszystkiego douczą, to mimo wszystko uważam, że no tutaj jest duże pole do popisu.
Czyli wejście do strefy euro, jak rozumiem, byłoby tym ograniczeniem naszej konkurencyjności, osłabieniem naszej konkurencyjności i to jest to zagrożenie?
Ta faza przejściowa byłaby dla nas bardzo trudna. Bo to jest, ja mówię z punktu widzenia gospodarczego, a pamiętajmy też to, o czym wspomniał Łukasz, że to jest kwestia wymiaru indywidualnego dla zwykłych zjadaczy chleba, płatników podatków. Jest absolutnie szara strefa, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To jest taka troszkę kwestia kryształowej kuli i wróżenia z fusów, jaki to będzie miało oddźwięk społeczny. Natomiast wciąż wydaje mi się, że jako naród jeszcze nie czujemy, jak bardzo dobrze sobie radzimy. Trudno przewidzieć, jak taki chłodny prysznic w którymś momencie mógłby...
Panie Marcinie, a posługuje się pan przykładem dawnej Czechosłowacji w przypadku myślenia o wspólnej walucie i wprowadzeniu waluty euro, czyli odmienne drogi Czech i Słowacji.
Znaczy, absolutnie. Tutaj gdzieś to się przewinęło wcześniej w kuluarach. To są dużym, potencjalnie dużym problemem jest przykładanie ścieżki jednego kraju do drugiego. Ja jestem tutaj sceptyczny, bo ten przykład wyboru różnych ścieżek przez Czechosłowację to jest bardzo partykularny przykład. I myślę, że jakbyśmy się nie starali, mimo że to są nasi kochani i bardzo przez nas lubiani sąsiedzi, są nijak nieprzekładalni na Polskę, mimo wszystko, i na rolę Polski ze względu na geopolitykę, ze względu
jasne,
na przewagę.
Jasne, ale są porównywalni między sobą.
Owszem. Owszem, i ja tutaj gospodarczo, i znowu mamy piękny przykład tej Słowacji, która gospodarczo w jakimś stopniu wygrywa, przynajmniej na dzień dzisiejszy na strefie euro, aczkolwiek znowuż z takiego wywiadu indywidualnego ze Słowakami, no wzrost cen na towary pierwszej potrzeby niekoniecznie mile widziany w narodzie.
No,
więc
jasne.
Co w tak zwanym międzyczasie? Od dokonania słusznej decyzji do osiągnięcia dojrzałości partnerskiej.
Czyli ten okres przejściowy najtrudniejszy.
Tak, absolutnie.
Ryszard Trykowsko?
No ja myślę, że ponieważ my nie jesteśmy pionierami, więc tutaj mówiliśmy o kilku przykładach, gdzie ze starego układu obozu socjalistycznego niektórzy już weszli i od lat funkcjonują w strefie euro. Myślę, że należałoby się przyjrzeć, chociaż trudno przykładać państwo do państwa i to tu ja się zgadzam. Niemniej jednak są elementy, które mają wpływ na pewne rzeczy i jeżeli mówimy, że boimy się tego okresu przejściowego, pewnie tak. I dlatego ja...
Miałem te wielkie ale...
Tak, w swojej wypowiedzi zwracam uwagę na to, że zdecydowanie tak, ale jest elementów parę, które są bardzo istotne, jeżeli my je rozpracujemy, przewidzimy, przygotujemy jakieś warianty, to będzie mniej bolało, bo pewnie wzrost cen jest nieunikniony, ale czy wraz ze wzrostem cen nie może minimalnie wzrosnąć wynagrodzenie, bo to jest drugie pytanie, tak?
No, minimalnie.
No minimalnie, czyli procentowo w stosunku do tego wzrostu cen. I kompensować można to przecież w jakiś sposób. Ale oczywiście to jest w skali makro, tak? Trzeba te analizy wykonać. Stąd myślę i podtrzymuję swoje stanowisko, że pewnie nie unikniemy tej sytuacji, ale musimy się przygotować do tych wszystkich elementów, które mogą zniechęcać społeczeństwo do tego manewru.
Ja bym chciał dodać jedną rzecz, żeby nie było, że krążymy wokół tematu. Ja bym chciał podać jeden konkretny sygnał, który będzie dla nas gospodarczo zielonym światłem. Ja myślę, że moment, w którym więcej firm, patrzę na Łukasza, polskich, naszych, będzie liderami w swoich dziedzinach globalnie, a przynajmniej na rynku europejskim. Jak to będą marki, które będą stąd obsługiwać kwestie na zewnątrz, to będzie lokomotywa, która pociągnie nas dalej, bo dopóki my jeszcze nie jesteśmy silnym graczem, który nadaje ton pewnym sferom gospodarki europejskiej, to tu może być dla nas wielki kłopot. Tu może być dla nas kwestia utraty rozpędu. Ale jak już będziemy szukać tych powodów, inaczej, szukać tych znaków, którymi się kierować, to ten patrz.
Łukasz Brzeziński?
No ja wielokrotnie tutaj wskazywałem też na to wcześniej, że jakby ta siła tych polskich przedsiębiorstw jest w zasadzie kluczowa. No, jeśli mówimy o tym, że jakiś inwestor otwiera tutaj swoje biuro, centrum, no to w zasadzie jest to, co zawsze podkreślam, to jest w mojej opinii bardzo jałowe dla gospodarki, ale a dopiero te takie firmy, które jakby stricte w Polsce się rozwijają i tworzą i są marką na świecie i sprzedają swoje usługi.
Czy musimy zbudować swoją markę i zdobywać po prostu...
Wiele marek.
Przykładem tego są polskie kosmetyki.
Tak.
Także
tutaj na Pomorzu przecież bardzo silne marki.
No, Pomorze jest tym liderem.
Łukasz Brzeziński, Marcin Grzegory i Ryszard Trykowsko byli gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze. Dziękuję panom bardzo serdecznie.
Wszystkiego najlepszego w nowym roku.